Polskie.
Serdecznie witamy Państwa w listopadowym programie radiowym Słowo Polskie wnet. Dzień Niepodległości Polski w bieżącym roku stał się też jedną z najbardziej znamiennych dat w dziejach wojny rosyjsko-ukraińskiej. W tym dniu armia ukraińska uwolniła Chersoń i w całości oczyściła z hord rosyjskich prawy brzeg Dniepru. Przy mikrofonie Lidia Kilimczuk oraz Walery Franczuk.
Reportaże.
Modlitwa i płomyk pamięci także na cmentarzu Bajkowa w Kijowie. 1 listopada członkowie Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej oraz Fundacji Dobroczynnej Inicjatywy Karpackie dołączyli się do akcji upamiętniającej Polaków pochowanych na cmentarzu Bajkowym w Kijowie. Cmentarz Bajkowa jest jedną z najstarszych nekropolii na Ukrainie. Na cmentarzu są pochowani także znani Polacy: Gustaw Belkie, przyrodnik, zoolog, badacz przyrody Podola, Leon Idzikowski, księgarz i wydawca kijowski, Antoni Jaksa Marcinkowski, pisarz, folklorysta, krytyk literacki, Leonard Jankowski, prawnik, działacz społeczny, przewodniczący Komitetu Budowy Kościoła Świętego Mikołaja, Wilhelm Kotarbiński, malarz i rysownik, August Piskorski, dwie jego żony zmarły w 1861 i około 1910 roku, białoskórnik, Wanda Wasilewska, działaczka komunistyczna i pisarka, wiceprzewodnicząca PKWN-u, Włodzimierz Wysocki, kijowski fotograf i poeta, Józef Zawadzki, prezydent Kijowa, założyciel giełdy miejskiej, Piotr Żmigrodzki, ksiądz, proboszcz katolickiej parafii świętego Aleksandra w Kijowie. Część katolicka cmentarza Bajkowa jest położona w jego południowo-zachodniej części. Znajduje się tam również kwatera 114 polskich żołnierzy poległych w Kijowie i jego okolicach podczas wojny 1920 roku. Upamiętnia ich wysoki metalowy krzyż. Uczestnicy akcji pomodlili się przy grobach zmarłych i zapalili znicze. Inicjatorem pomysłu był Dmytro Antoniuk, kijowski krajoznawca, autor licznych książek o tematyce rezydencyjno-historycznej.
Reportaże.
Podolscy Polacy nie zapominają corocznie świętować rocznicę odrodzenia Polski spod jarzma zaborców. 5 listopada w budynku Weteran w mieście Chmielnicki organizacja Kulturalno-Oświatowe Centrum imienia Juliusza Słowackiego Wspólnoty Polskie Miasta Chmielnickiego obchodziła 104. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W uroczystości wzięli udział uczniowie sobotnio-niedzielnej szkoły oraz amatorski wokalny zespół ludowy Rozmaryn, działający przy KOC. Zabrzmiały piosenki patriotyczne oraz wiersze były recytowane przez najmłodszą uczestniczkę Elżbietę Basan, która ma zaledwie 4,5 lata. Dawid Kondraciuk wykonał na skrzypcach jeden z mazurków. Po zakończeniu koncertu wszyscy uczestnicy otrzymali upominki oraz słodycze. Projekt dla niepodległości Kontynuacja jest realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2022. Ojczyzno moja, w życiu tyle razy pytałem serca, gdzie cię szukać trzeba. Najczęściej były to umarłe głazy albo tęsknota do twojego nieba. Co takie mgliste i z chmurą na czole, dzisiaj nie pytać, odpowiadać wolę. Ojczyzna nasza to nasz dom rodzinny, który kochamy, choć jest bez nas inny.
Reportaże.
Uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości Polski w Żytomierskim Domu Polskim. W dniu 12 listopada w Domu Polskim uroczyście obchodzono Święto Niepodległości Polski. Uczniowie sobotnich kółek twórczych pięknie recytowały polską poezję patriotyczną autorstwa Michała Jankowskiego, Władysława Bełzy, Marcina Wolskiego, Hanki Łochockiej. Każdy wiersz, każde słowo poetyckie odzwierciedla wielką miłość do ojczyzny, wdzięczność bohaterom, którzy w różne czasy walczyli o wolność swojej ziemi. Wokalny zespół Kwiaty ze swoją kierowniczką panią Larysą Bojko zaprezentowały minikoncert znanych i ulubionych polskich piosenek patriotycznych. Oklaskami obecni na sali goście dziękowali także za piękne wykonanie takich popularnych dzisiaj piosenek ukraińskich jak Czerwona Kalina i Stefania, które przetłumaczyła na język polski pani dr Natalia Misiać. Wszyscy uczestnicy uroczystości, recytatorzy i wokaliści otrzymali prezenty od Domu Polskiego. Działalność placówki wspierana jest przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska.
Reportaże.
Spotkanie w formacie Trójkąta Lubelskiego z udziałem Polski w Kijowie. Rosja chce zmienić Ukrainę w pustynię biedy, głodu i ciemności, bo głód stał się narzędziem, którym destabilizuje świat. Putinowi nie udało się przejąć Ukrainy siłą, więc chce, by Ukraińcy umarli z głodu i wyziębienia. To dzieje się właśnie teraz, gdy atakowane są domy, szpitale i infrastruktura energetyczna. To katastrofa humanitarna. Rosja usiłuje zrobić to samo także z Afryką i Bliskim Wschodem. Chce zagłodzić świat, by przejąć nad nim panowanie. To chora logika Rosji. Choć czasy się zmieniły, ich metody nie. Powiedział szef polskiego rządu w Kijowie w dniu, kiedy Ukraina obchodzi 90. rocznicę Wielkiego Głodu. 26 listopada premierzy Ukrainy, Litwy i Polski spotkali się w Kijowie w formacie Trójkąta Lubelskiego. Denis Szmygal, Ingrid Szymonite i Mateusz Morawiecki rozmawiali o dalszej pomocy dla Ukrainy. Poinformował o tym w telegramie premier Denis Szmygal. Cieszę się, że mogę dziś powitać w Kijowie szefów rządów Litwy i Polski Ingrid Szymonite i Mateusza Morawieckiego. W formule Trójkąta Lubelskiego omówiliśmy bieżące sprawy i wyzwania, a także podpisaliśmy wspólne oświadczenie, w którym uzgodniliśmy szereg naszych stanowisk, powiedział szef ukraińskiego rządu. Na szczycie w Wilnie premierzy Litwy i Polski potwierdzili gotowość do zintensyfikowania negocjacji NATO w sprawie Ukrainy, a także negocjacje w sprawie przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej. Politycy podkreślali znaczenie zwiększenia pomocy wojskowej, finansowej i humanitarnej dla Ukrainy. Ostatni rok pokazał, jak ważna jest jedność naszych krajów i narodów. Pracujemy nad dalszym wzmocnieniem partnerstwa i wspólnej przyszłości w Zjednoczonej Europie, dodał Szmygal. Według Szmygala Ukrainę, Litwę i Polskę łączą wspólne wartości i wizje przeciwdziałania rosyjskiej agresji i przybliżania naszego zwycięstwa. Pierwszym punktem wizyty premiera Mateusza Morawieckiego w Kijowie było złożenie kwiatów przed pomnikiem ofiar Wielkiego Głodu. Następnie szef polskiego rządu spotka się z premierem Ukrainy Denisem Szmygalem oraz prezydentem Wołodymyrem Zełenskim.
Informacje jednym zdaniem.
Kustodia zakonu kapucynów na Ukrainie ma nowego kustosza. W ukraińskim Starokonstantynowie odbyła się siódma kapituła zwyczajna zakonu braci mniejszych kapucynów, podczas której wybrano nowego kustosza, którym został ojciec Sergii Kipa. Wcześniej ojciec Sergii sprawował posługę proboszcza parafii Marii Matki Kościoła i gwardiana klasztoru w Kijowie. W 2019 roku kapucyn został wybrany na radnego kustodii. Przypominamy, że w bieżącym roku bracia kapucyni przywrócili swoją obecność w Lwowie. 15 sierpnia odbyła się konsekracja nowego klasztoru, w którym służy trzech kapucynów.
Informacje jednym zdaniem.
Instytut Polski w Kijowie z nową siedzibą i gronem honorowych gości. Grono polskich i ukraińskich ministrów 14 listopada wzięli udział w otwarciu nowej siedziby Instytutu Polskiego w stolicy Ukrainy. Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska, ministrowie Wojciech Kolarski i Michał Dworczyk, wiceszefowa Parlamentu Ukraińskiego Olena Kondratiuk, wicepremier Iryna Wereściuk i minister kultury Aleksander Tkaczenko, вітали директора плацовки Роберта Чижевського з урухомінням нової і większej siedziby położonej na Podole, historycznej części ukraińskiej stolicy. Nowe pomieszczenie jest znacznie bardziej funkcjonalne od poprzedniego. Oprócz przestrzeni biurowej, Instytut Polski w Kijowie posiada także salę kinowo-teatralną, salę galeryjną i konferencyjną.
Informacje jednym zdaniem.
Ukraińscy artylerzyści stosują w polskich krabach amerykańskie pociski manewrujące Excalibur. Z reportażu, który ukazał się w ukraińskiej telewizji Current Time, wynika, że w krabach, które Polacy przekazali ukraińskim obrońcom, wykorzystywana jest amerykańska amunicja. Chodzi o pociski precyzyjnego rażenia Excalibur kalibru 155 mm. Przy zastosowaniu tych pocisków z działem o długości 52 kalibry zasięg broni wzrósł do ponad 50 km. Ukraińcy także meldują o niezwykłej wytrzymałości polskich haubic. Zamiast 1500 strzałów niektóre haubice wystrzeliły już ponad 3000 pocisków i nadal strzelają bez żadnych większych problemów. Obsługa cieszy się, że w środku pojazdu jest ogrzewanie, nawigacja, a nawet czajnik. Odnoszone w ostatnim czasie sukcesy ukraińskiej armii na froncie to także zasługa pomocy ze strony Polski. Na wyposażeniu polskich haubic jest także system zarządzania walką Topaz, zintegrowany z nowymi typami środków rozpoznania i rażenia, m.in. dronami, zapewniając dowódcom większą kontrolę nad polem walki.
Informacje jednym zdaniem.
Nowogród Wołyński powrócił do nazwy sprzed zaboru rosyjskiego. W dniu 16 listopada 2022 roku Rada Najwyższa Ukrainy podjęła uchwałę dotyczącą zmiany nazwy miasta Nowogród Wołyński. Teraz to miasto będzie nosiło starą historyczną nazwę Zwiahel. Ponadto Rada Najwyższa Ukrainy podjęła uchwałę o zmianie nazwy rejonu Nowogród Wołyńskiego również na Zwiagielski. Zmiana nazwy miasta Nowogród Wołyński została zainicjowana przez jego mieszkańców. Według materiałów przekazanych przez Żytomierską Radę Obwodową pierwsze wzmianki o tej miejscowości pochodzą z XIII wieku. Jako Wozwiagel, później w XV wieku miasto nazywało się Zwiahel. W 1793 roku po drugim rozbiorze Rzeczypospolitej miejscowość znalazła się pod panowaniem Cesarstwa Rosyjskiego i przemianowano ją na miasto Nowogród Wołyński, czytamy w materiałach. Przypomnijmy, że 16 czerwca 2022 roku na sesji Rady Miejskiej w Nowogrodzie Wołyńskim deputowani przegłosowali zmianę nazwy miasta na historyczną Zwiahel. 14 lipca na posiedzeniu Żytomierskiej Rady Obwodowej deputowani poparli i przegłosowali decyzję o zmianie nazwy miasta Nowogród Wołyński na Zwiahel. Ta uchwała świadczy o tym, że Ukraina nadal pozbywa się pozostałości Imperium Rosyjskiego, które próbowało wymazać ukraińską tożsamość.
Historia Podola i nie tylko. Białopole pod Berdyczowem. Białopole leży w ziemi kijowskiej w powiecie berdyczowskim przy dawnym trakcie z Berdyczowa do Skwiry. Już w 1590 roku posiadał Białopole Fedor Tyszkiewicz i wtedy na dawnym Chorodyszczu założył zamek i miasteczko osadził. Wtedy jednak sąsiad Różyński wpadł niespodzianie z kupą zbrojnych ludzi na szańce białopolskie i forty zamkowe zagarnął. Wkrótce książę Różyński na Sejm odjechał, znów więc powrócił tu Tyszkiewicz, ludzi Różyńskiego wyciął, twierdzę białopolską opatrzył i milicją obsadził. Powstało tu wtedy kilka wież zamkowych, mosty zwodzone. Odtąd Białopole nigdy nie wyszło z imienia Tyszkiewiczów. Było na początku XIX wieku w posiadaniu Wincentego Tyszkiewicza, referendarza Wielkiego Księstwa Litewskiego, dziedzica Swistłoczy i Łochojska. Do Białopola należały wtedy Kasperówka, Piatychorka, Wernychorodka, Koziatyn, Napadówka, Panasówka, Dzierżanówka, Synhajówka. Był w Białopolu już w 1626 roku kościół katolicki, zniszczony potem za wojen kozackich. Potem fundował tu kościół Antoni Tyszkiewicz na dawnym Horodyszczu, otoczonym z jednej strony rzeczką, z drugiej fosą. Była to świątynia początkowo drewniana. Wnet jednak Wincenty Tyszkiewicz wystawił na jej miejscu kościół murowany pod wezwaniem świętego Antoniego z Padwy. Obraz świętego Antoniego słynął z cudów. Filie białopolskiego kościoła istniały w Wernychorodce i Czarnoródce. Była to początkowo filia w Hałajm Gródku, lecz potem sumptem Żmigrodzkich powstał tu kościół samodzielny. O mury twierdzy białopolskiej nieraz obijały się watahy kozackie. Tu się potykał z hajdamakami w 1651 roku Rozrażowski, potem w 1737 roku Stanisław Sługocki, regimentarz Wojska Koronnego. Jest Białopole własnością sukcesorów hrabiego Stanisława Tyszkiewicza z Szapijówki.
Dziękujemy, szanowni słuchacze, że byliście z nami w ciągu tej audycji programu radiowego Słowo Polskie Wnet. Za pomoc w przygotowaniu audycji tradycyjnie dziękujemy Fundacji Wolność i Demokracja, KPRM, Studio Klara Studio i Polskiemu Radiu Wnet.
Słowo Polskie.